Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Leszek Gęsiak.
Zawierzcie wasz związek Chrystusowi, uczcie się od Niego, a On sprawi, że wasze małżeństwo będzie trwałe i udane, mówił Franciszek podczas spotkania z narzeczonymi.
Uważajcie na sekularyzm i relatywizm, dbajcie o duszpasterstwo, rodziny i jedność episkopatu, zalecił Franciszek czeskim biskupom przybyłym ad limina apostolorum.
Kościół potępia zbrodniczą ustawę o eutanazji dzieci w Belgii.
Witamy 14 lutego i zapraszamy na serwis informacyjny.
Nie ma doskonałego męża ani doskonałej żony, nie wspominając już o doskonałej teściowej, istnieją tylko grzesznicy. Mówił papież, ucząc narzeczonych, jak budować udane małżeństwo. Na zaproszenie Franciszka przybyło na plac świętego Piotra ponad 25 tysięcy młodych. Ich spotkanie rozpoczęło się od świadectw chrześcijańskiej miłości przeżywanej we dwoje. Była mowa o nawróceniach, o wzajemnym dojrzewaniu do miłości na zawsze. W końcu pojawił się sam papież i odpowiedział na pytania trzech par. Pierwsze dotyczyło obaw przed zobowiązaniem do wierności na całe życie. Franciszek zauważył, że obawy te są właściwe dla współczesnej kultury tymczasowości. Aby się z nich wyzwolić, trzeba zawierzać się dzień po dniu Panu Bogu.
Proście Jezusa, by pomnażał waszą miłość. W modlitwie Ojcze Nasz mówimy: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Małżonkowie mogliby się nauczyć modlić w ten sposób: miłość naszą powszednią daj nam dzisiaj, Panie. Bo codzienna miłość małżonków jest chlebem, prawdziwym chlebem duszy, który ich pokrzepia, by iść naprzód. Ta modlitwa uczy nas kochać się nawzajem. Im bardziej zawierzycie się Panu Bogu, tym bardziej wasza miłość będzie na zawsze zdolna do odnowy, pokona wszelkie przeszkody.
Drugie pytanie dotyczyło duchowości małżeńskiej. Papież przypomniał o potrzebie nauczenia się trzech zwrotów: przepraszam, czy mogę, dziękuję oraz przebacz mi. Zauważył, że grzeczność, poczucie taktu jest cechą prawdziwej miłości. Nie można wchodzić z butami w intymne życie drugiej osoby. Wdzięczność z kolei to nie tylko kurtuazja. To umiejętność rozpoznania darów, dzięki której małżeństwo może się rozwijać. Najwięcej uwagi Franciszek poświęcił słowu przepraszam.
W życiu popełniamy tyle błędów. Czyż jest tu ktoś, kto nigdy się nie pomylił? Nie ma chyba dnia, w którym nie popełniliśmy błędu. Stąd potrzeba tego prostego słowa – przepraszam. Zasadniczo każdy z nas ma ochotę oskarżać innych, a siebie usprawiedliwiać. Oskarżać innych, by nie powiedzieć – przepraszam. Jest to instynkt, który stoi u początku tak wielu katastrof. Dobrze wiemy, że nie istnieją rodziny idealne, ani idealny mąż czy żona. Nie mówiąc już o idealnej teściowej. Istniejemy tylko my, grzesznicy. Jezus zna nas dobrze i przekazuje nam ten sekret. Nie kończmy nigdy dnia bez prośby o przebaczenie, bez przywrócenia w naszych domach i rodzinach pokoju. Jeśli nauczymy się prosić wzajemnie o przebaczenie, nasze małżeństwo będzie trwało, pójdzie naprzód.
Ostatnie z pytań narzeczonych dotyczyło właściwego przeżywania samego ślubu. Papież zauważył, że powinien być on prawdziwym świętem, ale najważniejsza jest tu obecność Pana Jezusa, jak na weselu w Kanie Galilejskiej. To On daje dobre wino, rozwija nas do głębi. Jednakże małżeństwo raz zawarte jest owocem codziennej pracy. Małżonkowie muszą dbać o rozwój drugiego. W ten sposób wzrastają razem, budują swój wspólny dom, powiedział Franciszek.
Czechy to kraj o solidnych korzeniach chrześcijańskich. To jednak nie wystarczy, by trwać przy Chrystusie. Niezbędny jest osobisty i kościelny akt przylgnięcia do Niego. Franciszek przypomniał o tym czeskim biskupom, zachęcając ich, by prowadzili wiernych do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem poprzez odpowiednie działania duszpasterskie, przygotowanie do sakramentów i aktywny udział w liturgii.
Episkopat Czech odbywa wizytę ad limina. Dziś papież przyjął go na grupowej audiencji. W przemówieniu wskazał na najważniejsze wyzwania duszpasterskie, monasterskie. Zaznaczył, że po wieloletnich prześladowaniach dziś przed kościołem stają innego rodzaju zasadzki. Są nimi sekularyzacja i relatywizm. Z tego względu obok głoszenia wartości ewangelicznych niezbędny jest też konstruktywny dialog ze wszystkimi. Wspólnoty kościelne muszą być miejscem otwartej i spokojnej konfrontacji.
W sposób szczególny Franciszek polecił uwadze biskupów czeskie rodziny. Jedynie poprzez pracę dla nich można odnowić tkankę wspólnoty kościelnej, a także społeczeństwa obywatelskiego, podkreślił papież. Dłużej zatrzymał się również nad problemem jedności między biskupami oraz następcą Piotra. Ta braterska jedność jest niezbędna dla skuteczności prac episkopatu. Od niej zależy też jego autorytet w relacjach z władzami państwowymi.
Nawiązując nie wprost do niedawnej restytucji majątku kościelnego, Franciszek przypomniał, że dobra te mają służyć wyłącznie duchowej misji Kościoła, zapewniając swobodę działalności duszpasterskiej. W zarządzaniu nimi niezbędna jest roztropność i transparencja.
Chrześcijanin nigdy nie stoi w miejscu, lecz ciągle idzie naprzód mimo trudności. Mówił o tym papież podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty. W święto patronów Europy Cyryla i Metodego Franciszek mówił o tożsamości chrystusowego ucznia, który z radością głosi Ewangelię, a wystrzega się malkontenctwa i pokusy bycia wilkiem pośród wilków. Ojciec Święty wyszedł w homilii od pierwszego czytania liturgicznego z Dziejów Apostolskich, gdzie słyszymy o decyzji Barnaby i Pawła, by pójść z dobrą nowiną do pogan.
Non si può pensare a un cristiano fermo.
Nie do pomyślenia jest chrześcijanin nieruchomy. Chrześcijanin, który stoi w miejscu, jest chory. Cierpi na jakiś rodzaj schorzenia swojej tożsamości. Chrześcijanin jest uczniem, by iść, by wędrować. Słyszeliśmy to także w psalmie. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Idźcie, kroczcie. Właśnie pierwszą postawą tożsamości chrześcijańskiej jest chodzenie. Wędrowanie nawet wtedy, gdy są trudności. Chodzenie pomimo trudności.
To właśnie, jak zaznaczył papież, zdarzyło się z Pawłem, który napotkawszy opór ze strony Żydów, zwrócił się do pogan. Franciszek zauważył, że Jezus poleca głosić Ewangelię wszystkim, dobrym i złym. Jesteśmy zatem posłani niczym owce między wilki i powinniśmy przyjąć postawę łagodności.
Come agnelli, non diventare lupi.
Jak baranki, nie stawać się wilkami, bo czasem pokusa podsuwa myśl. Przecież to trudne, wilki są sprytne. Może stanę się sprytniejszy od nich. Baranek, nie głupek, ale baranek. Z chrześcijańską przebiegłością, ale zawsze baranek. Bo jeśli jesteś barankiem, on ciebie broni. Ale jeśli poczujesz się silny jak wilk, on cię nie obroni, zostawi cię samego. I wilki zjedzą cię żywcem, jak baranka.
Come agnello.
Trzecim aspektem tożsamości, o którym mówił Franciszek, jest chrześcijański styl radości. Ta radość wynika z poznania Boga. Jest ona koniecznym uzupełnieniem dynamiki wędrówki i łagodności baranka. Tej radości nie gaszą ani zewnętrzne problemy, ani własne grzechy.
Non fanno un favore al Signore né alla Chiesa.
Nie czynią przysługi Panu ani Kościołowi ci chrześcijanie. O tempie adagio lamentoso, którzy ciągle narzekają na wszystko, wiecznie smutni. To nie jest styl ucznia. Święty Augustyn mówi do chrześcijan: idź, idź naprzód, śpiewaj i chodź z radością. To jest chrześcijański styl, głosić Ewangelię z radością. A Pan czyni resztę, natomiast zbytni smutek czy zgorzknienie prowadzi nas do tak zwanego chrześcijaństwa bez Chrystusa. Krzyż pozbawia go chrześcijan, którzy stoją nad pustym grobem, płacząc jak Magdalena, ale bez radości odnalezienia zmartwychwstałego.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Biskupi Belgii są bardzo rozczarowani przyjęciem przez Izbę Reprezentantów tego kraju ustawy poszerzającej możliwość przeprowadzania eutanazji na osoby nieletnie. Uważają, że zaaprobowano prawo, które przez wielu ekspertów uważane jest za niepotrzebne i posiadające wiele wad.
Belgijscy hierarchowie w pełni wspierają prawa dziecka, pośród których prawo do miłości i szacunku jest najbardziej podstawowym. Jednak żądanie przez dziecko własnej śmierci jest krokiem idącym za daleko. To jest przekroczenie zakazu zabijania, który jest podstawą istnienia naszej ludzkiej społeczności, uważają biskupi.
Kościół w Belgii obawia się, że nowa ustawa otworzy drzwi do poszerzenia w przyszłości prawa do eutanazji na osoby niepełnosprawne, dotknięte demencją, chore psychicznie lub po prostu zmęczone życiem. Podkreśla, że należy robić co się da, by skutecznie walczyć z bólem i cierpieniem. Trzeba też na wszelkie dostępne sposoby wspierać tych, którzy w ramach pracy czy wolontariatu pomagają ludziom chorym i cierpiącym.
Echa krytyki nie milkną także ze strony środowisk lekarskich, zwłaszcza pediatrów. Obradujący w tych dniach w Indiach Międzynarodowy Kongres Pediatrycznej Opieki Paliatywnej przesłał pilny apel do belgijskiego rządu, wzywający do zrewidowania decyzji parlamentu. Wezwano do zapewnienia wszystkim dzieciom w stanach terminalnych dostępu do środków uśmierzających ból i najlepszych istniejących leków paliatywnych. Jesteśmy przekonani, że eutanazja nie jest ani częścią dziecięcej terapii paliatywnej, ani też nie stanowi dla niej żadnej alternatywy, czytamy w oświadczeniu.
Otwarty list protestacyjny wystosowała także grupa kilkudziesięciu belgijskich pediatrów. Domagają się w nim anulowania przyjętego prawodawstwa. Podkreślają, że nie istnieją żadne wskazania społeczne czy medyczne do podejmowania takich kroków. Podobny list, podpisany przez 160 pediatrów, został przekazany parlamentarzystom tuż przed samym głosowaniem w belgijskim Senacie.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Warszawie odbyło się kolejne spotkanie zespołu roboczego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz strony kościelnej, poświęcone zarówno sytuacji w Republice Środkowoafrykańskiej, jak i ogólnie działaniom na rzecz misji. Podczas poprzedniego spotkania zdecydowano o powołaniu wspólnego zespołu do spraw misji. Ze strony kościelnej w zespole zasiada ksiądz Kazimierz Szymczycha, sekretarz Komisji Episkopatu do spraw misji. Nowe gremium ma zajmować się nie tylko sytuacją misjonarzy w Republice Środkowoafrykańskiej, ale i wszystkich polskich misji.
Dla informacji, dla analizowania sytuacji, gdyby coś takiego jeszcze podobnego jak teraz wersja się zdarzyło, to jest już taka wspólny mianownik naszych wspólnych wysiłków, że szanujemy naszych polskich ambasadorów, jakimi są zapewne w tych 97 krajach nasze polskie misjonarze i misjonarki.
Warto dodać, że biskup Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do spraw misji, zwrócił się do biskupów i przełożonych zakonnych, by w najbliższym czasie nie wysyłać misjonarzy do Republiki Środkowoafrykańskiej. W ramach przygotowań do kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II w Warszawie odbyła się wczoraj wieczorem kolejna debata z cyklu Myśląc z Wojtyłą, tym razem poświęcona Polsce. W trakcie spotkania ksiądz Alfred Wierzbicki przywołał te elementy przemówień Jana Pawła II, na które jego zdaniem powinniśmy dzisiaj zwrócić szczególną uwagę.
Pamiętamy słowa, które zostały wypowiedziane niedaleko stąd i od razu po tych słowach były oklaski. Nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa, a zaraz potem nie można zrozumieć narodu bez Chrystusa, nie można zrozumieć Polski bez Chrystusa. I to jest, myślę, że myśl kluczowa. I warto pamiętać, że właśnie w tamtej homilii Jan Paweł II mówił, że może być wiele kluczy do interpretacji Polski. To nie jest jedyny klucz. Ale tego klucza nigdy nie można odłożyć na bok, jeśli chce się zrozumieć, czym jest Polska.
Najbliższa debata, Myśląc z Wojtyłą, dotyczyć będzie Kościoła.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.